Tydzień temu rozstaliśmy się z Jezusem w momencie pojmania. Apostołowie uciekli, a Jezusa zaprowadzono do najwyższego kapłana, u którego zebrali się arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec najwyższego kapłana. Na podstawie relacji świętego Marka spróbujemy dziś zobaczyć metody działania zła na sali przesłuchań Sanhedrynu Żydowskiego oraz na dziedzińcu arcykapłana. Święty Marek pisze: arcykapłani i Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, lecz nie znaleźli. Wielu zeznało fałszywie przeciw Niemu, ale świadectwa te nie były zgodne, a niektórzy zeznali fałszywie. Myśmy słyszeli, jak mówił: zburzę ten przybytek i w 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Zło, by zniszczyć coś wartościowego, potrzebuje usprawiedliwienia swego działania, więc zawsze robi to pod pozorem dobra. Oficjalnie bowiem nie można zniszczyć dobra, dlatego że jest dobrem, bo nikt się na to nie zgodzi. Dlatego trzeba oskarżyć jedno dobro jako niebezpieczne dla innego dobra. Niszczy więc dobro pod pozorem troski o większe dobro, którego wprawdzie nigdy nie osiąga, ale po drodze niszczy to dobro istniejące, a więc osiąga swój cel. Ot prosty przykład. Dla wygody rodziców zło każe zniszczyć dziecko, które się jeszcze nie narodziło. Wygodne życie ukazuje jako większe dobro. Aby je osiągnąć, trzeba zniszczyć inne dobro, ludzkie życie. Pod płaszczykiem bezpieczeństwa mocniejszego, który ma władzę, trzeba zniszczyć słabszego. Dlatego wrogowie Jezusa szukają fałszywych świadków, o których święty Marek mówi, że było ich wielu, a każdy z nich mniej lub bardziej świadomie współpracował ze złem. Zło często posługuje się fałszywym świadectwem. Prawda jest jedna, a kłamstwo może być w dziesiątkach tysięcy różnych wersji. Dlatego fałszywe świadectwa trzeba uzgodnić. Jezus milczy, bo wobec fałszywych oskarżeń prawda nie musi się tłumaczyć. Ona broni się sama. Wcześniej czy później wyjdzie spod stosu kamieni, stosu kłamstw. Skoro świadkowie nie są zgodni, nie da się jej wykorzystać. Zło zatem rozpoczyna rozmowę z samym Jezusem, by wydobyć z niego zdanie, które mogłoby stać się podstawą oskarżenia. Kto śledzi dzieje Jezusa, pewnie zauważył, że tę metodę zło stosowało już wiele razy. Przychodzili uczeni w piśmie, faryzeusze, sadyceusze, stawiając Jezusowi podchwytliwe pytania, aby oskarżyć go na podstawie jego własnych słów. Tak też jest i teraz. Czy ty jesteś Mesjaszem? Jezus odparł: ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas arcykapłan teatralnie rozdarł szaty i rzekł: na cóż nam potrzeba jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. A oni wszyscy wydali wyrok. Wyrok śmierci. Arcykapłan miał władzę, ale nie mógł skazać na śmierć nikogo, jeśli nie było prawnych podstaw. Dlatego musiał znaleźć podstawę do oskarżenia, bo gdyby się okazało, że skazał niewinnego, obróciłoby się to przeciw niemu. Stąd, skoro nie mogli znaleźć fałszywego świadka, trzeba było sfabrykować oskarżenie na poczekanie. Dramat Jezusa więc nie rozegrał się ani u Piłata, ani na Golgocie, ale właśnie przed Kajfaszem, bo Piłat na religii się nie znał, a na Golgocie żołnierze wykonywali tylko rozkazy. Losy Jezusa ważą się więc u Kajfasza, który jako najwyższy kapłan winien był wiedzieć, z kim ma do czynienia. On lepiej niż wszyscy inni winien znać czyste dobro, świętość. Winien rozeznać, co pochodzi od Boga i co Boga dotyczy. Posiadał przecież nieomylną władzę prorocką, otrzymaną od Boga. Mógł wchodzić do miejsca świętego świętych, zarezerwowanego dla tego, kto ma prawo dostępu do Boga. Wprawdzie ta część świątyni za czasów Kajfasza była pusta, bo Żydzi po powrocie z niewoli nie odnaleźli Arki Przymierza, ale najwyższy kapłan powinien wiedzieć, kto jest rzeczywiście święty świętych. A oto stał przed nim jednorodzony Syn Boga i on tego nie rozpoznał. Popatrzmy na metodę działania zła, które często posługuje się ludźmi na stanowisku. A wydarzenia u Kajfasza pokazują, że największego zła może dokonać nawet kapłan. Jak w oparciu o otrzymaną władzę może dokonać największego dobra, uświęcić i udostępnić zbawienie, tak też może dokonać największego zła. Najwyższy kapłan jedynego prawdziwego Boga staje się narzędziem zła. On nie szuka ocalenia Jezusa. Jemu nie zależy na prawdzie. On chce Jezusa zniszczyć. Nie mógł w Jezusie rozpoznać Syna Bożego, bo nie uwierzył. Dlatego zamiast uświęcać, niszczy. Musiał przecież wiedzieć, chociażby od Judasza, że Jezus uznaje się za Mesjasza. Wystarczyło więc zmusić Jezusa do wyznania tej godności, aby mieć oskarżenie w ręku. Dlatego pyta, czy ty jesteś Mesjaszem, który dysponuje wielką zbawczą mocą? I dostaje odpowiedź twierdzącą. Ale Jezus też od razu dodaje, że zbawczą moc zobaczą w pełni przy jego powtórnym przyjściu. Tymczasem Kajfasz widzi tylko słabego, związanego człowieka. Mesjasz? Jako on ma moc? Gdy przyjdzie Mesjasz, to my wszyscy będziemy w jego rękach, a tymczasem ten jest w naszych rękach. A zatem kłamie, bluźni, winien jest śmierć. Ty jesteś słaby, ciebie można odrzucić. Nie na takiego Mesjasza czekali Żydzi. Teatralny gest rozdarcia szat i odtąd Jezus jest poza prawem. Wyciągają się do niego ręce, które niszczą. Zobaczmy, że szczególnie chcą zespeczyć jego twarz. To jest znamienne. Zaczęli pluć na niego, zakrywać mu twarz. Policzkowali go i mówili, prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Gdyby Kajfasz szanował człowieka, to nigdy nie wydałby wyroku skazującego na Jezusa. A zatem to nie tylko brak wiary, ale i brak szacunku do drugiego człowieka. Jesteśmy świadkami największej kompromitacji starotestamentalnego kapłaństwa. Nie dziwi więc, że to kapłaństwo szybko się skończy i to na zawsze. Bo jeśli idealnie niewinnego człowieka, arcykapłan i Sanhedryn, a więc ludzie odpowiedzialni za wiarę, tak potraktowali, to nie należy się dziwić, że Bóg odebrał im winnicę i oddał im innym. Ale nas interesują metody działania zła. Zobaczmy więc, że Jezusa nie niszczą ani komuniści, ani ateiści, ale ludzie powołani przez Boga. Kajfasz konsekrowany na starotestamentalnego kapłana i apostoł Judasz, można powiedzieć kandydat do święceń, który zdradził powołanie współpracujące złem. Zwróćmy uwagę przy tej okazji, że granica między dobrem a złem nie przebiega między instytucjami, lecz przebiega w sercu człowieka. Nie jeden milicjant podczas komuny więcej zrobił dobrego niż niektórzy księża. A bywa, że kapłan dokonuje więcej zła niż setki wojujących ateistów razem wziętych. Ewangelia dowodzi, że zło potrafi posługiwać się ludźmi, których wybrał Bóg. Posługiwało się w Starym Testamencie, czego dowodzi postawa Kajfasza, i posługuje się w Nowym Testamencie, czego przykładem jest Judasz. Ludzie, którym zabrakło wiary. W tym samym momencie, gdy zło niszczy Jezusa, najwyższego kapłana, to samo zło niszczy także jego ucznia na dziedzińcu pałacu arcykapłana. Gdy Piotr był na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących. Zobaczywszy go, rzekła, i ty byłeś z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył i wyszedł na zewnątrz, a kogut zapiał. Służąca, widząc go znowu, rzekła, to jeden z nich, a on zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili, na pewno jesteś jednym z nich. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Moi drodzy, mądrego człowieka poznać po tym, że podejdzie do potrzasku, ale nogi do niego nie włoży. Piotrowi zaś zabrakło mądrości, bo nie tylko wsadził nogę, ale i głowę. Osaczony znienacka został zaatakowany przez zło. Po co? W jakim celu poszedł sam w środek wrogów mistrza? Zapewne uważał, by go nie rozpoznali żołnierze, ale nie przypuszczał, że atak przyjdzie ze strony kobiety, która jest w tym momencie narzędziem zła. Czy ona sama jest zła? Tego nie wiemy. Prawdopodobnie nie, bo ona nie chce nic złego zrobić. Nawet nie wie, że jest narzędziem zła, które posługuje się nią dla zdemaskowania Piotra. Kiedy Piotr sobie uświadomił, że jest osaczony i może być aresztowany, próbuje się wycofać, ale zło go już nie wypuści, dopóki nie złamie jego ducha. I to się udaje. Paraliżuje go strach i zapomina o zapowiedzi Jezusa. A wystarczyłoby, gdyby tamtej nocy w ogrodzie modlił się, a przez to był podłączony do Boga. Nie doszłoby do tego, bo modliłby się teraz również na dziedzińcu, a pozostając w kontakcie z Bogiem, potrafiłby mądrze rozegrać trudną sytuację. Może gdyby był w towarzystwie Jana lub innego apostoła, nie upadłby tak szybko, ale on był sam. Zobaczmy, że zło bardzo lubi odwieść człowieka od wspólnoty. Gdy ten poczuje się samotny, zło potrafi go szybko zniszczyć. Samotność to bardzo niebezpieczny teren, na którym zło odnosi zwycięstwo. Zdumiewające jest, że w chwili, gdy Jezus, który dotąd ukrywał mesjańską godność, zobowiązując wszystkich do zachowania jej w tajemnicy, gdy sam publicznie wyznaje, że jest Mesjaszem, pozostaje sam. Uczniowie uciekli, a Piotr się go zaparł. Zastanawia również połączenie grzechu Piotra z pianiem koguta. Spróbujmy sobie wyobrazić, w jaki sposób Piotr do końca życia słuchał piania koguta. Zapewne ile razy je słyszał, tyle razy uświadamiał sobie to, co stało się na dziedzińcu Kajfaszy. Przecież Jezus nie powiedział, że rano się nie zawsze, ale nim kogut dwa razy zapieje. Śpiew koguta będzie budził sumienie Piotra do końca jego życia. I jeszcze ten jego płacz. Mężczyzna w sile wieku płacze nad sobą, nad swoim upadkiem. Płacze nad popełnionym grzechem, którego nie da się zmazać. To jest właśnie dramat. Można bowiem spalić dom i wybudować nowy, ale grzechu ciężkiego nie da się wymazać. Można prosić o jego przebaczenie, ale po 20 wiekach, do dziś dnia, o grzechu Piotra wiemy. Jego grzech wprawdzie przebaczony, ale trwa do dziś. Tyle, kochani bracia i siostry, refleksji na dziś nad potęgą zła, które niszczy Jezusa w sali przesłuchań Sanhedrynu i Piotra na dziedzińcu domu arcykapłana. Zło wykorzystuje dobro dla własnych celów po to, aby je zniszczyć. Ale Bóg jest mocniejszy. Ostatecznie to On potrafi wykorzystać wszelkie zło dla własnych celów, dla swego dobra. Zapytajmy się więc dzisiaj, czy my nie oczerniamy lub okłamujemy innych? Bo jeśli tak, to stoimy w tym samym rzędzie fałszywych świadków, którzy oskarżali Jezusa. Czy w mojej świadomości granica między dobrem a złem przebiega przez serce człowieka, czy też przez instytucje, przez to, co widzialne? Czy upadek, słabości umiemy naprawić, wylewając łzy prawdziwego żalu?